między biegunami.
Podróże w programie Między Biegunami. To jest to, co kochamy najbardziej, bo przecież ten program jest po to, by Państwa inspirować do podróżowania. Kuba Niziński?
Bartek Piziak.
No a my też swoje inspiracje mamy i swoje przemyślenia. Tak ostatnio nam się udało wyrwać trochę wolnego, co spowodowało, że po prostu ruszyliśmy.
Ruszyliśmy przed siebie, ruszyliśmy na mniej lub bardziej zaplanowane wypady, wyjazdy. No i dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy chcieli zabrać Was w kilka miejsc, które naszym zdaniem warto odwiedzić, bo nam się spodobało.
To będą dwie rekomendacje. Jedna będzie rekomendacja związana jednak z lataniem. Druga...
Trochę bliżej.
Trochę bliżej, ale powiem Państwu szczerze, że tutaj od razu mówię, dlaczego ja tak późno dopiero to miejsce odkryłem.
Widzisz, namawiałem, w końcu udało się.
Do rzeczy. Zaczynamy w takim razie od tego, co blisko, czyli od Słowacji za naszą południową granicą, dosłownie tuż za granicą, bo to jest 2,5 godziny jazdy z Krakowa, Dolina Bachletki, ma góra Spiska. Drodzy Państwo, to nie są Tatry, to jest tuż u podnóża Tatr. Przejeżdżając przez Niedzice wjeżdżamy właśnie na część Spisza, tę słowacką. Dobrze geograficznie to umiejscowiłem.
No całkiem nieźle ci poszło.
Uczę się od najlepszych.
Tutaj jeszcze gestykulując, Państwo tego nie widzicie.
Te góry rysowałem.
Kuba tak. Tutaj prawie mapę narysował, także dobrze to umiejscowiłeś. Do Bachletowej Doliny można dojechać w dwójnasób. Można dojechać przez Łysą Polanę, tudzież przez Jurgów, przejście graniczne.
Szybki przejazd.
Dawne przejście graniczne, oczywiście, bo dzisiaj przejeżdżałem bez żadnych dokumentów, bez żadnych problemów, szybciutko. Ewentualnie możemy od strony pojechać właśnie
Niedzice,
czyli naszych fantastycznych pienin i też zahaczyć o pieniny po stronie słowackiej, bo doskonale Państwu znany przełom Dunajca, spływ Dunajcem organizują zarówno Polacy, jak i Słowacy. Ten słowacki troszkę krótszy, więc wiadomo, który wybieramy. Ale tamtędy też trafimy właśnie na Magurę Spiską i w malutkie pasmo górskie, które jest takim wejściem, takim przedsionkiem Tatr Bielskich. Tatr Bielskich, które majestatycznie możemy podziwiać właśnie z Bachletowej Doliny.
No właśnie, po jednej stronie jest Magura Spiska, po drugiej już są Tatry.
Tak, zdecydowanie tak. W zależności od której strony pojedziemy, to tak naprawdę do Bachletowej Doliny wjedziemy od miejscowości Zdziar, znanej jako taki żywy skansen, można powiedzieć, i miejsce, przez które zawsze przejeżdżamy, kierując się w stronę Tatr Wysokich. No i Kuba, jakie wrażenia pierwsze po wjeździe do Bachletowej Doliny? Bo wjeżdża się tak spokojnie.
Niepozornie. Ja wjeżdżałem od strony Niedzicy i powiem szczerze, że troszkę się pogubiłem. Od Jeziorska wjechałem, gdzie przejście do Bachletowej Doliny musiałoby być przez góry właściwie, więc musiałem wrócić samochodem do Zdziaru i dopiero tam wjechać do Bachletowej Doliny, czyli od tego miejsca, od którego planowaliśmy wstępnie. No ale czasami nie ma co się sugerować mapami w telefonach, bo właśnie to spowodowało, że wylądowaliśmy po drugiej stronie góry.
Ale dzięki temu dowiedzieliście się, że Bachletowa Dolina funkcjonuje troszeczkę szerzej niż od strony Zdziaru, szczególnie zimą, bo właśnie
stoki narciarskie.
Stoki narciarskie od strony Jeziorska, no to kawał jednak ośrodka narciarskiego.
I powiem szczerze, że to Jeziorsko to jest takie miejsce, które też jest osobną opowieścią zupełnie, bo to jest gdzieś w górę ukryta wioska snująca się wzdłuż niewielkiej drogi. Te domy, które ty wspomniałeś w Zdziarze, które są żywymi skansenami, tam też na każdym właściwie kilometrze tej drogi, ale tej zabudowy nie ma jakiejś takiej bardzo rozległej. Czyli to nie jest taka miejscowość turystyczna, jak my sobie wyobrażamy z każdym stokiem zabudowanym domami, tylko naprawdę wzdłuż tej wstążki drogi ciągnące się do domki. I tam faktycznie zimą stoki narciarskie, a latem piesze wycieczki. Ale ty mówiłeś, że jakby z drugiej strony Dolina Bachletowa.
No tak, bo wjeżdżając do Doliny Bachletowej od miejscowości Dziar, trafiamy tak naprawdę do jej serca i do miejsca, które dla was stało się bazą wypadową we wszystkie okoliczne miejsca, na szlaki piesze, rowerowe i to wszystko, co zdecydowaliście się na Słowacji robić. Mam nadzieję, że za chwilkę naszym słuchaczom o tym opowiesz, bo to jest idealne miejsce rzeczywiście, żeby tam troszeczkę kilka kilometrów od tej głównej drogi zrobić sobie bazę wypadową w jakiejś spokojnej odnodze doliny, pensjonacie, być może jakichś apartamentach, pokojach na wynajem.
Nie, bo powiem tak, że Zdziar jest przy tej drodze, która jest główną drogą jadącą w stronę Polski, właśnie tak jak wspomniałeś, a miejsce wypadowe, które my sobie obraliśmy za ten punkt wyjścia, to był właśnie zimą resort narciarski, czyli Bachletka Ski & Sun, czyli miejsce, gdzie myślę tętni w zimie absolutnie narciarskim życiem. Natomiast latem to jest miejsce do pieszych wyjazdów. I to jest bez wątpienia atrakcja turystyczna, przygotowana przez Słowaków w sposób wyjątkowy. Wyjeżdżamy na górę gondolą, wyciągiem, no i tam jest przemarsz czy ścieżka w koronie drzew, która... Ja powiem szczerze, byłem sceptyczny. Ja jestem sceptyczny.
Jak coś takiego może być atrakcją turystyczną? Jak to może robić wrażenie, tak?
Jak to może robić wrażenie? Ale przejście wśród korony drzew i spojrzenie na trzy korony, na pieniny po stronie polskiej, absolutnie wyjątkowe jest. Ta wieża widokowa jest absolutnie fantastyczna. I jeszcze jedna rzecz, bo zagospodarowanie tej góry, ja wiem, że niektórzy tutaj powiedzą, że no, Słowacy bardzo ingerują, czy Czesi w parki narodowe i przekopują je i wszędzie są stoki i tak dalej, i tak dalej.
No, nie wszędzie. Tutaj kwestia dyskusyjna, aczkolwiek rzeczywiście dużo bardziej jednak...
Niż po stronie polskiej.
Tak. Ta intensywność zabudowy czy infrastruktury na Słowacji i w Czechach niż w Polsce jest widoczna.
Natomiast wyjazd na górę to jest i miejsce, gdzie można coś z dzieciakami zrobić, bo tam jest park dla dzieciaków, gdzie są...
Królestwo lasu
i opowieść o tym lesie, więc można zamknąć właściwie wyjazd tylko do wyjazdu na górę i zamknąć się w obrębie tego resortu na górze, tak? Ale można stamtąd pójść na szlaki.
Ja pamiętam przy naszym pierwszym pobycie właśnie w Bachledowej Dolinie, tak naprawdę trzydniowy wyjazd z dzieciakami rodzinne, gdzie każdy coś dla siebie znalazł. Te trzy dni zamknęliśmy w obrębie doliny i tej góry, na którą wyjeżdża się kolejką gondolową, ewentualnie wychodzi też w 45 minut na piechotkę. To też jest możliwe. Szlak wjedzie od spodu doliny na sam szczyt. I po pierwsze, ścieżka w koronach drzew. Dla nas to było też odkrycie, bo pierwszy raz mieliśmy okazję w takim miejscu być. Dzisiaj takich miejsc oczywiście znajdziemy więcej. Możemy zerknąć na Krynicę, możemy zerknąć na też u podnóża Gorców, zupełnie nowe, otwarte miejsce przed kilkoma miesiącami. Natomiast sama ścieżka, to myślę od strony przyrodniczej, jeżeli chcemy szczególnie młodszej generacji wytłumaczyć pewne kwestie związane właśnie z drzewami, z ekologią, z tym, jak funkcjonuje w ogóle las. Z drugiej strony, my mieliśmy fantastyczny też widok poza Pieninami na przede wszystkim Tatry Bielskie i to przez cały pobyt tam na miejscu. No a poza tym potem wieża widokowa i kolejne oczywiście na tej ścieżce atrakcje, które w jakiś sposób młodzież też zachęcały do jakiegoś zainteresowania. Też ich tam nie brakuje. No ale potem ta wieża widokowa, na której na górze mamy trampolinę, można powiedzieć, czy też...
Wszedłeś?
Może, tak,
przedłeś na tę siatkę, która jest rozwieszona?
Po godzinie.
Rozmyślań?
Po godzinie zastanawiania się nad ich wytrzymałością, jak moje córki stwierdziły, tata, no, musisz wejść, więc przemogłem się i wszedłem. Może trampolina to nie jest dobre słowo, ale siatka rozwieszona w środku po prostu tej wieży widokowej, z której mamy widok 40 metrów w dół prawie i zastanawiamy się, co by się stało, gdyby ta siatka...
Nie.
Ty nie wszedłeś?
Nie wszedłem, absolutnie nie wszedłem, natomiast ja...
Ja podziwiam tych, którzy tam relaksowali się leżąc oglądając sobie. Tak.
Natomiast i można sobie zjechać na dół ślizgawką, gdzie no rozbudzasz dzieciaka znowu w sobie i to faktycznie zrobiłem i nie raz. Natomiast ja jeszcze tutaj, myśląc też o tym miejscu, bo powiedziałem, że można tam spędzić czas na górze, ale można pójść na szlak, których w tym regionie nie brakuje. Ja poszedłem stamtąd szlakiem w kierunku Jeziora Jezierskiego, aż do Jezierska i przeszliśmy z drugą stroną. Więc to naprawdę takie 5 godzin marszu w absolutnie fantastycznym otoczeniu, z pięknymi widokami i do tego, drodzy Państwo, nie ma ludzi na szlaku. To jest dla mnie coś zaskakującego i jeszcze jest jedna rzecz, która pozytywnie dla mnie jest na plus, jeżeli chodzi o zwiedzanie i maszerowanie, to że można z psami. To jest też taki element naszego życia. Słowacy są otwarci na to, że z psami można oczywiście smycz i tak dalej, ale jednak z psami można maszerować po parkach narodowych. No, Bachledowa Dolina zrobiła na mnie ogromne wrażenie, generalnie jako całość, też kulturowa, tak jak powiedziałeś, Zdziar i tak dalej, ale to nie był koniec mojego wyjazdu na Słowację.
No tak, my tutaj, ja muszę dodać, jeszcze na szczycie spędziliśmy sporo czasu, bo nasze córki nie dały się wyciągnąć z tego Królestwa Lasu, czyli tego półhektarowego placu zabaw, drewnianego, naturalnego, który można powiedzieć, że jest samograjem. Dzieciaki tam wskakują, jeżeli tylko samodzielnie się poruszają, przemieszczają, to można powiedzieć, że praktycznie mamy ich z głowy. Oczywiście trzeba obserwować, trzeba momentami gdzieś tam pomóc im, bo te konstrukcje niektóre są wysokie, no ale to starsze dzieciaki już dają sobie zupełnie radę. Natomiast ilość też tych urządzeń, tych miejsc do zabawy i rekreacji naprawdę robi tutaj wrażenie. No i co? I my, w przeciwieństwie do was, zdecydowaliśmy się na inną aktywność, bo wybraliśmy pierwszy raz rowery elektryczne i powiem szczerze, te e-bajki, dla mnie to było też sprawdzenie w terenie,
jak to funkcjonuje.
Funkcjonuje. To było rzeczywiście odkrycie, bo ruszyliśmy sobie w kierunku Tatr Wysokich i naprawdę te ścieżki rowerowe, zarówno wyasfaltowane, jak i te
trasy rowerowe
jako trasy w górach. Na Słowacji są setki kilometrów. To myślę, że tutaj nikogo z mieszkańców Małopolski, którzy jeżdżą na rowerach, nie trzeba do tego przekonywać, że Słowacy pod względem infrastrukturalnym są do uprawiania turystyki rowerowej świetnie przygotowani. Natomiast e-bajki, wypad z Bachledowej Doliny, zarówno w jednym kierunku, w stronę Magóry Spiskiej, jak i w kierunku Tatr Wysokich, to była świetna sprawa i bardzo fajne doświadczenie.
To ja jeszcze muszę dodać jedną rzecz. Ta myśl mi umknęła, jak zacząłem mówić o zagospodarowaniu góry. Na górze, jeżeli chodzi o właśnie resort, są miejsca, no jest kawiarnia i restauracja. I nie byłoby nic w tym nadzwyczajnego, gdyby te obiekty nie zostały wkomponowane w górę. Jak spogląda się na miejsce z lotu ptaka, to właściwie tego nie widać.
Widzimy zieleń.
Absolutnie fantastyczna architektura, taka nowoczesna, połączenie betonu z zielenią. Dla samego tego warto zobaczyć to miejsce.
Aczkolwiek tutaj powiedziałeś połączenie betonu z zielenią w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo jak słyszymy beton w Krakowie, to myślimy o czymś innym, natomiast tutaj
bardzo z dużym smakiem
rzeczywiście, ja pierwszy raz jak zobaczyłem ten obiekt wkomponowany w szczyt wzgórza, pomyślałem sobie, że no tutaj pachnie Norwegią, pachnie naturalnymi takimi
skandynawskimi
rozwiązaniami i rzeczywiście tak jest, są tam apartamenty, jest tam restauracja, bar, ale to wszystko naprawdę jest zrobione na bardzo wysokim poziomie.
W programie Między Biegunami dzisiaj nie będą to dalekie podróże, chociaż jedna będzie, ale to trochę później, bo cały czas jesteśmy na Słowacji, mówiliśmy o Bachledowej Dolinie, ale to jest także miejsce, gdzie można wyjechać w zupełnie inne miejsca Słowacji. I tutaj myślę o słowackim raju. Ty, Bartek, znasz te miejsca. To jeszcze raz to powtórzę, że Bartek namawiał mnie do odwiedzenia Słowacji od wielu, wielu lat. Ja dopiero teraz złamałem się i tam pojechałem, bo słowacki raj to jest park narodowy na południe od Bachledowej Doliny. Na południe od Tatr Wysokich. Gdzie też, jeżeli chodzi o strukturę i i krajobrazy, to jest zupełnie coś innego.
No tak, z jednej strony niewysokie pasmo górskie, bo niewiele ponad 900 metrów nad poziomem morza. Natomiast całą robotę robi tutaj rzeka Hornat, która przepływa przez to pasmo górskie, przecinając go, no i tworząc fantastyczne przełomy, miejsca z bardzo wysokimi skałami, którymi poprowadzone zostały szlaki turystyczne, założone zostały chociażby stupaczki, czyli takie specjalne metalowe konstrukcje, po których właśnie wzdłuż Doliny Hornadu przechodzimy nad nim, właściwie kierując się w stronę Tomasowskiego Wychladu, czyli tej takiej półki skalnej, znanej gdzieś tam ze zdjęć i bardzo często fotografowanej od jednej czy drugiej strony, bo dla tych, którzy nie mają czasu, nie mają kondycji, żeby przejść cały ten szlak kilkugodzinny, albo też no, z moimi dziećmi trudno się na tak wymagający szlak wybrać, mogą na Tomasowski Wychlad dojechać z drugiej strony, zaparkować samochód w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut spacerkiem dojść właśnie na tą półkę skalną, żeby podziwiać atrakcje, atrakcyjny krajobraz Słowackiego Raju. No, ja tak jak wspomniałeś, wielokrotnie miałem okazję tam bywać, też mieszkając na Słowacji swego czasu, czy robiąc sobie bazy w Padowych Frabusicach, czy z drugiej strony w Dedinkach nad jeziorem, także bardzo malowniczo położonym. Z każdej strony tych szlaków turystycznych, szlaków pieszych nie brakuje. No i one są, można powiedzieć, o różnej skali trudności, więc tutaj po prostu trzeba też dostosować je, sprawdzając, gdzie będziemy mieli jakieś drabinki, gdzie będziemy mieli stupaczki.
Ale to wszystko na mapach. Tak. Na mapach można znaleźć i te odpowiedzi na te pytania będą. Natomiast można wybrać Słowacki Raj w dwóch wersjach. Od strony północnej, czyli od strony polskiej, gdzie tych tras trudniejszych jest wiele, ale także od strony południowej. I ja wybrałem ten wariant, bo tam jest takie jezioro, sztuczne jezioro, które jest zbiornikiem wodnym stworzonym kilkadziesiąt lat temu i miejscowość Dedinki, miejscowość turystyczna, gdzie toczy się życie. Można się kąpać w jeziorze, a do tego wychodzić na szlaki okoliczne. Tam także jest w okolicy jaskinia lodowa, która jest absolutnie niewiarygodną atrakcją.
Tak, Dobrzyńska lodowa jaskinia. Zresztą ja powiem szczerze, ja świat jaskiń odkrywałem właśnie na Słowacji. Oczywiście potem była też Słowenia, Kras w ogóle gdzieś w Chorwacji, ale słowackie jaskinie to jest dla mnie jednak top of the top i zróżnicowanie ich, nie tylko jeśli chodzi o szatę naciekową, o ich zróżnicowanie geologiczne, ale także takie perełki jak właśnie Dobrzyńska lodowa jaskinia.
Gdzie są jęzory lodowe wewnątrz.
Tak, aragonitowa jaskinia, gąbasecka. No tutaj można by wymieniać ich całkiem sporo. Domica, która co ciekawe jaskinią transgraniczną, ponieważ położona na pograniczu Słowacji i Węgier. Po stronie słowackiej jako Domica funkcjonuje, natomiast po stronie węgierskiej jaskinia Aktelek z monumentalną też jedną z głównych sal, w której nawet odbywają się koncerty symfoniczne.
Zdecydowanie. W takim razie południowa część Słowackiego Raju to jest to miejsce. Natomiast ja muszę tutaj jeszcze wrzucić kamyczek do ogródka słowackiego. Tak patrząc na ceny, to myślę, że tutaj efekt euro robi swoje, bo no, jest drożej niż w Polsce momentami.
Tak, tutaj wspominaliśmy o tym przy okazji naszych podróży po Czechach. Wspominamy o tym przy okazji Słowacji. Jest drożej. Dlatego planując wypad na Słowację czy do Czech, szczególnie w szczycie sezonu turystycznego, czyli w lipcu, sierpniu, warto jednak o noclegach pomyśleć wcześniej, bo tak jak transport możemy sobie ogarnąć we własnym zakresie samochodem, bo tak podróżuje się po tych krajach najwygodniej, tak jeśli chodzi o noclegi, potem możemy się spotkać z sytuacją, w których będzie ich mało.
Baza
i
jest,
będą drogie.
Jest ta baza jest też węższa niż
Pamiętajmy, że też rozmawiamy o kraju, który ma niewiele ponad 5 tak. milionów mieszkańców, w przypadku Czech 10 milionów. Ta baza oczywiście w ostatnich latach mocno się rozwinęła, ale w dalszym ciągu jest ograniczona. No i też jeżeli chcemy coś znaleźć w rozsądnych cenach, a jednocześnie w dobrym standardzie, no to warto wcześniej o tym pomyśleć.
Wakacje to jest jedno, jeżeli chodzi o Słowację, ale ja myślę, że to wypady weekendowe, krótkie, na jedną noc, to jest to miejsce, bo to jest na tyle blisko, że naprawdę na taki wyjazd można się tam wybrać. Ale Bartku, my podzieliliśmy dzisiejszy program Między Biegunami na dwie części, bo ta pierwsza część była poświęcona temu, co ja zobaczyłem w ostatnich dniach, ale teraz ty jeszcze na szybko. Też czas nie jest z gumy w programie Między Biegunami, więc
proszę musisz... Państwa, tak, no, szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo na gorąco i na świeżo z tematami, o których dzisiaj rozmawiamy, bo obaj wróciliśmy tak naprawdę
z podróży
w ciągu ostatnich 24 godzin, więc Słowacja w wykonaniu Kuby. A teraz przeskakujemy szybciutko do Francji. No i zabierzemy Państwa jeszcze w moją podróż, tę ostatnią, której celem było, co może zaskakujące, Lourdes, położone u stóp Pirenejów.
Zaskakujące.
Tak, natomiast dlaczego Lourdes? Dlaczego Lourdes? Pytanie, można powiedzieć, nasuwa się automatycznie, bo w lipcu, sierpniu myślimy o kierunkach wakacyjnych, plaża, błękitne niebo i przede wszystkim myślimy o wypoczynku. Natomiast ja też do tej pory, można powiedzieć, że tego francuskiego miasteczka nie utożsamiałem z możliwością wypoczynku, tylko oczywiście naturalnie kojarzyłem go z sanktuarium maryjnym, z objawieniami maryjnymi zaakceptowanymi przez Kościół katolicki, w związku z czym Lourdes stało się w ciągu ostatnich ponad 150 lat...
Miejscem pielgrzymek.
Tak, no jednym z najbardziej popularnych na świecie sanktuariów maryjnych i miejscem pielgrzymek chrześcijan z całego świata. Ponad 6 milionów turystów i pielgrzymów przed pandemią. W tym momencie powolutku ten ruch pielgrzymkowy wraca do podobnego poziomu. I rzeczywiście spotkać tam można ludzi z całego świata. Lourdes też jest, mam wrażenie, takim miejscem, takim sanktuarium ekumenicznym, ponieważ spotyka się też osoby, które wyznawców innych religii, czy osoby, którzy sami chyba poszukują swojej drogi. A to dlatego, że Lourdes, no, znane też jest z licznych ozdrowień, więc wiele osób, które też szuka nadziei, po prostu tam kieruje swoje kroki. My natomiast wybraliśmy Lourdes też jako swoją bazę wypadową, a wiązało się z tym, że około miesiąc wcześniej zastanawialiśmy się, gdzie na taki tydzień lipcowy wyskoczyć. No i okazało się, że wtedy gdzieś na początku czerwca można było kupić bilety lotnicze bezpośrednio z Krakowa do Lourdes irlandzkimi liniami lotniczymi Ryanair za około 350 zł w obie strony, z bagażem podręcznym. Oczywiście tutaj jeden dodatkowy bagaż, taki podręczny 10-kilogramowy, sobie w tej cenie dobraliśmy. No i jak na lipiec uznałem, że jest to cena bardzo dobra, bardzo atrakcyjna.
Bo jest.
No i co jeszcze? Jest to lot bezpośredni z Krakowa, więc po prostu bardzo wygodnie. Aczkolwiek nie jest to połączenie całoroczne póki co, tylko połączenie, które funkcjonuje od wiosny do późnej jesieni, do końcówki października. Natomiast co można robić w Lourdes? No, oprócz tego, że oczywiście jeżeli chcemy odwiedzić sanktuarium, chcemy poznać historię świętej Bernadety, no tutaj mamy cały wachlarz możliwości, bo miasteczko z tego żyje. Mówi się, że co ósmy mieszkaniec, albo pewnie co siódmy mieszkaniec Lourdes tak naprawdę żyje z turystyki, jest zaangażowany w jakiś sposób w funkcjonowanie gospodarki turystycznej na miejscu, a mówimy o niewielkim miasteczku, bo około 17-tysięczne Lourdes jest małym miasteczkiem, ale jak wyjedziemy na Pic du Jer, czyli taki szczyt o wysokości prawie 950 metrów nad poziomem morza, taką kolejką szynowo-linową na sam szczyt, ewentualnie wyjdziemy pieszo, to zobaczymy u podnóża w dolinie w Dolinie Rzeki Gawdepał, miasteczko, które no myślę, że codziennie podwaja swoją wielkość ze względu na liczbę turystów, i pielgrzymów je odwiedzających, a przy okazji świąt maryjnych, tych najważniejszych wydarzeń, no to myślę, że ta liczba jest kilkukrotnie większa niż populacja miasteczka. Dlaczego? Ponieważ Lourdes dysponuje drugą lub trzecią co do wielkości bazą noclegową we Francji. Tuż po Paryżu i prawdopodobnie Lyonie, chociaż ponoć o to drugie miejsce jest sporne, więc znajdziemy tam hotele zarówno tych luksusowych, 5-4 gwiazdkowych, jak i po apartamenty czy jakieś hotele klasy turystycznej. Więc można powiedzieć, że cenowo każdy znajdzie coś dla siebie.
W programie Między Biegunami dzisiaj nasze rekomendacje po krótkich wyjazdach wakacyjnych. Na gorąco dosłownie było o Słowacji, było o słowackim raju, o Parku Narodowym, a teraz jesteśmy w Pirenejach we Francji, w miejscu, które nie kojarzy nam się, Bartku, z turystyką, a ty troszkę z innej strony spojrzałeś na to miejsce.
Tak, my do Lourdes i w Pireneje Wysokie wrócimy jeszcze w programie Między Biegunami, ponieważ udało mi się porozmawiać z różnymi osobami podczas tego mojego pobytu. Natomiast dzisiaj tak na gorąco rozmawiamy o tym, co tam można robić. I wspomnieliśmy w poprzednim wejściu oczywiście o Sanktuarium Maryjnym.
Czyli o tej religijnej kwestii.
858 rok, początek objawień święta Bernadetta, postać związana z Lourdes. I także początek kultu Matki Boskiej z Lourdes. Więc oczywiście większość osób dociera do Lourdes w związku z tymi pobudkami religijnymi, ale okazuje się, że to miasteczko może być też świetną bazą wypadową właśnie w Pireneje. Może być także bazą wypadową do innych części tego regionu, ponieważ jesteśmy, tak można powiedzieć, pośrodku tej południowej Francji, skąd mamy bardzo dobry dojazd zarówno w Pireneje Wysokie, ale jeżeli chcielibyśmy także ruszyć dalej, możemy ruszyć w kierunku Wybrzeża Morza Śródziemnego, możemy ruszyć w kierunku Oceanu Atlantyckiego, w kierunku Hiszpanii także, możemy przejechać przez Pireneje do Hiszpanii, więc tutaj możliwości jest bardzo dużo, ale my zdecydowaliśmy się ten wyjazd poświęcić właśnie na to, co w okolicy najbliższej było do dyspozycji, bo okazało się, że rzeczywiście okolice Lourdes, ten taki podregion Pireneje Wysokie, oferuje turystom bardzo dużo. Co więcej, bardzo dużo oferuje też rodzinom z dziećmi, a my chcieliśmy, żeby ten nasz wyjazd był atrakcyjny dla wszystkich członków naszej rodziny.
No bo podróżujemy z dzieciakami, tak?
No tak, podróżujemy z dzieciakami, nie da się tego ukryć, nie da się tego zmienić, przynajmniej na razie, więc rzeczywiście tutaj te aktywności sobie podzieliliśmy. I tak, spędziliśmy 3 dni w Pirenejach Wysokich i to były naprawdę 3 dni, 2 takie mocno intensywne dni, ale z trasami dostosowanymi do możliwości naszych dzieci, dzięki czemu czasem wykorzystując czy to kolejkę linową, czy jakąś gondolę, bardzo szybko przemieszczaliśmy się wyżej, na wysokość powyżej 1500-2000 metrów oraz z kulminacją na 2877, czyli na jednym z bardziej takich kultowych pirenejskich szczytów, Pic du Midi, na który właśnie prowadzi kolejka gondolowa. No i znajduje się tam obserwatorium astronomiczne, ponoć najstarsze obserwatorium astronomiczne na świecie, funkcjonujące w takim miejscu i robiące naprawdę ogromne wrażenie. Ja powiem szczerze, wjeżdżając tą kolejką gondolową, naprawdę zastanawiałem się, jak ona została zbudowana.
Bo jak to się wydarzyło?
Tak, stacja przesiadkowa też zlokalizowana jest na szczycie, na takiej grani po prostu, plus Pic du Midi, no, góra przebudowana, szczyt góry przebudowany pod kątem obserwatorium astronomicznego, stacji tej kolejki, ale naprawdę to robi wrażenie, jeśli chodzi o myśl techniczną. No, człowiek się zastanawia po prostu, jak to było możliwe,
jak to się wydarzy,
żeby to połączyć. Natomiast niesamowite widoki. No, nam pogoda trafiła się idealna, więc tutaj z przejazdu tą gondolą panorama na Pireneje wysokie, na najwyższe szczyty Pirenejów, zarówno po stronie hiszpańskiej, jak i po stronie francuskiej. No, oczywiście czas spędzony na samym szczycie, możliwość także zwiedzenia obserwatorium astronomicznego, jakieś takie pierwsze doświadczenia, można powiedzieć, z tym niebem, także bardzo możliwe i na wyciągnięcie ręki.
Bliżej gwiazd się jest.
Tak, natomiast wspomniałem też, że ruszyliśmy po prostu na te szlaki piesze, bo tak jak wspomniałem, można wyjechać troszeczkę kolejką, a potem ruszyć w górę już w bardziej widokowe części gór, poza już lasami, tak żeby te krajobrazy rozpościerały nam się fantastycznie przed nami. No i rzeczywiście dwa dni aktywnie spędziliśmy robiąc po prawie 20 kilometrów po pirenejskich szlakach. Co jest fantastycznego w Pirenejach? To, że nasze oczy cieszy cały czas przyroda. Jeżeli nawet jesteśmy w tych miejscowościach, dojeżdżamy do tych stacji wypadowych, do tych stacji, do tych miejscowości, które są bazą wypadową w Pireneje Wysokie, tam praktycznie nie ma reklam. Jest dokładnie to, co nas cieszy najbardziej, czyli naturalna zieleń, piękne, kamienne, średniowieczne miejscowości, w których warto się zatrzymać na nawet espresso, żeby gdzieś tam napić się kawy i po prostu upajać się widokiem tych Pirenejów Wysokich. Nie ma zbędnych po prostu obiektów. To wszystko jest przemyślane. To jest tak różne
od tego, co doświadczamy
w Tatrach, czy w innych naszych plażach górskich, polskich miejscowościach, że aż się dziwię, że my sami na to pozwalamy.
Bartku, te kwestie, którą poruszyłeś przed momentem, poruszaliśmy podróżując przez Czechy, przez Słowację, że tego tam nie ma. U nas, nie wiem dlaczego, przekraczając granicę, od razu pojawiają nam się wszelkiego rodzaju reklamy. Ale ty jesteś dowodem na to, że ta kwestia religijna nie należy się zamykać.
Nie, zdecydowanie nie. Oczywiście ja miałem okazję być w Lourdes, ale było to w zamierzchłych czasach. Natomiast my tutaj spędziliśmy oczywiście w sanktuarium nie jeden wieczór, ponieważ tam codziennie o 21 odbywa się procesja z lampionami, różaniec. Miałem okazję też spotkać się z polskim kapelanem sanktuarium w Lourdes, ojcem Krzysztofem Zielendą, z którym porozmawialiśmy sobie troszeczkę też o tych kwestiach religijnych, o samej historii Lourdes. I do tej rozmowy też
wrócimy.
Państwa tak. Tak, na antenie Radia Kraków zaprosimy. Natomiast my też mieliśmy do dyspozycji taką miejską kartę Lourdes Pyrenees City Card, czyli kartę, która uprawnia nas w ciągu kilku dni do odwiedzenia różnych atrakcji. I powiem szczerze, jak zawsze sceptycznie podchodzę do takich różnych
połączeń,
kart zniżkowych, połączeń itd., itd. Okazało się, że to jest produkt stworzony przez organizację, lokalną organizację turystyczną, miasto Lourdes i okoliczne miejscowości, który perfekcyjnie funkcjonuje i dał nam możliwość odwiedzenia takich miejsc, na które pewnie byśmy się nie zdecydowali w ogóle wyjeżdżając tam i na własną rękę planując cały program wyjazdu. Natomiast tutaj mieliśmy po prostu prostą ulotkę, do tego aplikację mobilną, w której mieliśmy te wszystkie aktywności zaproponowane i my mogliśmy sobie je wybierać. Oprócz tego, że oczywiście w ramach tej karty bezpłatny mamy już w momencie, w którym kupujemy taką kartę. My kupiliśmy sobie ją na 48 godzin pobytu, ponieważ tak jak wspomniałem, 3 dni spędziliśmy w Pirenejach, na szlakach turystycznych. Tak, tę kartę kupiliśmy sobie ważną na 48 godzin. No i tutaj w ramach karty mieliśmy zapewniony transport publiczny, mieliśmy zapewniony transport taki bardziej regionalny, mogliśmy sobie skorzystać z wycieczek dalszych poza Lourdes, natomiast nas, ponieważ tam jeździliśmy sami wynajętym samochodem, nas interesowało to, co było w bezpośrednim otoczeniu, w najbliższych miejscowościach i w ten sposób w ramach tych atrakcji z tej karty mieliśmy okazję chociażby odwiedzić jaskinie Betaram. Wspominaliśmy o jaskiniach na Słowacji, o fantastycznych, zróżnicowanych formach tych jaskiń, budowie geologicznej. Natomiast okazało się, że są jeszcze jaskinie, które potrafią mnie zaskoczyć i taką jaskinią na pewno jest Grota Betaram. Co ciekawe, też położona na granicy dwóch regionów administracyjnych. W trakcie przechodzenia tej trasy turystycznej i zwiedzania jaskini, która trwa prawie półtorej godziny, przechodzi się z jednego regionu do drugiego. Można powiedzieć, że
część jest
tak, z Akwitanii do Oksytanii i po prostu też jest to ciekawe i też zaznaczone w tej jaskini. Mówi się, że przechodzi się z regionu króla Henryka IV do regionu świętej Bernadety i można się zdecydować, w którym chcemy spędzić więcej czasu.
Natomiast... Bartku, ja, jeżeli powiedziałeś o czasie, ja tutaj kontroluję czas. Program Między Biegunami dobiega końca. My do Lourdes będziemy jeszcze wracać w naszym programie i do tej części Francji. Natomiast na koniec jeszcze, bo wakacje trwają, wiele się dzieje także w otoczeniu Krakowa. Ja tutaj powiem na zamku Rapsztyn. Rapsztyn po staropolsku. Ten weekend, następny, kolejny lipcowy, ale także w sierpniu. Różnego rodzaju atrakcje. Ja odsyłam do Radia Kraków Kultura, gdzie przeprowadziłem długą rozmowę na temat tego, co dzieje się na zamku w Rapsztynie, ale także na szlaku Orlich Gniazd, bo Juromania w połowie września. To jest to miejsce, które pobudza do życia w jeden weekend wrześniowy całą Jurę krakowsko-częstochowską, bez względu, czy jest w Małopolsce, czy na Śląsku. Ale zamek Rapsztyn, który pomijany jest troszkę takim zamkiem gdzieś tam, jak jedziemy,
to
Ogrodzieńca właściwie.
Na zamku w Rapsztynie być bodajże 2 lata temu i było to swego rodzaju odkrycie, ponieważ jest on malowniczo położony, szczególnie dla dzieciaków. Otoczenie zamku jest bardzo przyjazne, więc warto też czasami, będąc w okolicach Olkusza, po prostu
tam
ten wyskok zrobić. Natomiast dobra wiadomość też dla fanów zamków w Małopolsce jest taka, że w ten weekend, drodzy Państwo, wraca, można powiedzieć, dla odwiedzających, dla turystów, zamek Lipowiec w Wygiełzowie, po bodajże ponad 3-letnich pracach remontowo-budowlanych, będzie już dostępny dla zwiedzających. Natomiast ważniejsza informacja jeszcze jest taka, że w niedzielę 16 lipca macie Państwo okazję zaglądnąć właśnie tam do Wygiełzowa na imprezę o nazwie Etnomania. No myślę, że specjalnie przedstawiać jej nie trzeba. Kolejna edycja już. Skansen w Wygiełzowie u podnóża zamku Lipowiec. Etnomania. Polecamy.
W takim razie to był program Między Biegunami. Ja tylko przypomnę, że naszych programów można odsłuchać i na stronie internetowej Radia Kraków, ale także na Spotify'u, na naszej podstronie Między Biegunami, czyli podcasty Między Biegunami właśnie tam się znajdują i na stronie międzybiegunami.pl.
Zachęcamy. I na stronie my też postaramy się zebrać te nasze rekomendacje w takie krótkie artykuły podsumowujące, żebyście Państwo mieli możliwość kliknięcia w prosty sposób, przeczytania, zapoznania się i być może zainspirowania do podjęcia podobnych podróży do tych naszych.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między biegunami.